Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 16 stycznia. Dziś wspomnienie świętego Marcelego I, papieża i męczennika, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Polska. W miniony piątek premier Donald Tusk udzielił wywiadu transmitowanego przez 3 telewizyjne stacje teoretycznie informacyjne: TVP Info, TVN24 oraz Polsat News. W rozmowie, którą prowadzili dziennikarze, chociaż lepszym słowem byłoby pracownicy wspomnianych stacji, poruszono m.in. temat planowanego projektu legalizującego w Polsce aborcję na życzenie. Pan premier, będący także liderem współtworzącej koalicję rządową Koalicji Obywatelskiej, zapowiedział, że jego partia wkrótce zaprezentuje projekt zezwalający na zabijanie nienarodzonych dzieci do 12 tygodnia ciąży. Donald Tusk zaznaczył jednak, że projekt nie będzie rządowy, a poselski, gdyż w samej koalicji mogą występować rozbieżności względem podejścia do aborcji. Premier Tusk powiedział: każdy, kto głosował na PSL czy na Polskę 2050, nie mógł mieć wątpliwości, że są w sprawie aborcji zwolennikami tzw. kompromisu, a później referendum. I nikt nie miał wątpliwości, że w przypadku Koalicji Obywatelskiej projektem jest legalna i bezpieczna aborcja do 12 tygodnia. Niemcy. Jak donosi portal Deutsche Welle, współrządząca Niemcami Partia Zielonych przygotowała projekt ustawy wymierzony w obrońców życia protestujących pod tzw. klinikami aborcyjnymi. W sprawę zaangażował się szef niemieckiej izby lekarskiej, pan Klaus Reinhardt, który wezwał rząd do ochrony lekarzy przed radykalnymi przeciwnikami aborcji. Rzecznik do spraw polityki kobiet w Partii Zielonych, pani Ulle Schwaus, stwierdziła, że działania, jakich dopuszczają się przeciwnicy zabijania dzieci protestujący pod tzw. klinikami aborcyjnymi, są niedopuszczalne, a projekt został już skonsultowany z innymi partiami koalicji rządzącej. Projekt ustawy przewiduje utworzenie coraz bardziej popularnych w Europie tzw. stref buforowych na obszarze o promieniu 100 metrów od placówek aborcyjnych lub poradni i gabinetów trudniących się dzieciobójstwem, w których to strefach zakazane jest zniechęcanie kobiet do aborcji, a nawet zbliżanie się do nich. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Marcelego I, papieża i męczennika. Urodził się on 6 stycznia 255 roku. Niewiele wiadomo o jego życiu młodzieńczym. Po śmierci papieża Marcelina w roku 304, 49-letni Marceli zaczął pełnić funkcję archipresbitera, stając się de facto odpowiedzialnym za cały kościół przez około 3 lata, w którym to okresie z uwagi na prześladowania nie wybrano kolejnego papieża. Po upływie tego okresu został wybrany papieżem. Korzystając z uspokojenia się sytuacji w Rzymie po śmierci cesarza Dioklecjana, zorganizował całą administrację kościelną. Wszedł w spór z tymi chrześcijanami, którzy wyrzekli się wiary w czasie prześladowań i powróciwszy do kościoła, nie chcieli poddać się przewidzianej pokucie. Spór zaognił się do tego stopnia, że doszło do niewielkich rozruchów. Tę sytuację wykorzystał cesarz Maksencjusz, który oskarżył papieża o wywoływanie niepokojów społecznych i skazał go na ubiczowanie, a następnie zmusił urzędującego papieża do pełnienia funkcji stajennego w cesarskiej stajni. Święty Marceli zmarł 16 stycznia roku 309 w głębokiej nędzy. Jest patronem stajennych oraz miasta Racibórz, które uratował przed najazdem Tatarów w roku 1241. Włochy. Rzekomo konserwatywny rząd premier Giorgi Meloni opowiedział się po stronie tęczowej agendy, wspierając pomysł przyznawania tzw. parom jednopłciowym praw rodzicielskich. We włoskiej Rawennie od pewnego czasu napotkać można było plakaty wspierające kampanię dotyczącą przyznawania praw rodzicielskich homoseksualistom. Kampania zatytułowana jest Razem to możliwe i prowadzi ją lokalna placówka organizacji LGBTQ i inne literki. Poprzedni rząd premiera Mario Draghiego objął przedsięwzięcie patronatem. Niestety uważany za konserwatywny rząd pani Meloni nie wycofał się ze wsparcia tej chorej i haniebnej inicjatywy, a na nowych plakatach wciąż widnieje logotyp włoskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Malta. Arcybiskup metropolita Malty oraz papieski doradca arcybiskup Charles Scicluna skomentował grudniowy dokument stolicy apostolskiej Fiducia Supplicans dotyczący udzielenia błogosławieństwa tzw. parom jednopłciowym. W rozmowie z lokalnymi mediami hierarcha wpisał się w trend rozmywania treści dokumentu, mówiąc: tam, gdzie jest miłość między dwiema osobami, tam jest najwyższy możliwy ideał. Czasami mamy problem ze słowem miłość. To nie musi być miłość małżeńska. Prawdziwa miłość może istnieć pomiędzy dwojgiem przyjaciół. Arcybiskup Scicluna przyznał też otwarcie, że poprzednio błogosławił już pary jednopłciowe, a swoją decyzję uzasadnił w następujący sposób. Kiedy ja spotykam pary gejowskie, doceniam ich prawdziwą miłość do siebie. To, co błogosławię, to ich oddanie na rzecz miłości. Nikt nie może temu zaprzeczyć. Otóż, ekscelencjo, można temu zaprzeczyć. Ja na przykład ośmielam się to zrobić. Niestety, następstwem dokumentu Fiducia Supplicans będą nie tylko opłakane w skutkach błogosławieństwa dla par jednopłciowych, ale równolegle postępujące rozciapkiwanie wszystkich słów, za pomocą których kiedyś opisywało się rzeczywistość, jak na przykład w wypowiedziach arcybiskupa Scicluny słowo miłość. Myślę, że twórcy i sygnatariusze Fiducia Supplicans, a także wszyscy jego poplecznicy, ponoszą odpowiedzialność nie tylko za wprowadzenie praktyki błogosławienia grzechu, ale również za postępujące robienie jajecznicy z rozumów katolików, co wydaje się być przepotężną odpowiedzialnością. Stany Zjednoczone. Amerykańskie Centrum Badania Mediów opublikowało najnowszy raport dotyczący popularnych programów typu talk show. Pod lupę wzięto 6 programów najpopularniejszych stacji telewizyjnych nadawanych na żywo w godzinach wieczornych o zasięgu około 2 milionów widzów. Zgodnie z badaniami, analitycy od początku stycznia do połowy grudnia roku 2023 napotkali ponad 9,5 tysiąca żartów politycznych. Jak się okazuje, 81% tych żartów wymierzono przeciwko konserwatystom, wyborcom Donalda Trumpa, białym mężczyznom oraz chrześcijanom. Jednocześnie, gdy znajdzie się jakiekolwiek rankingi memów politycznych krążących w internecie, ale rankingi, gdzie to użytkownicy wybierają, co jest naprawdę śmieszne, zwykle wszystkie albo prawie wszystkie z tych memów dotyczą żartów z lewicy. To zestawienie pokazuje, że lewicowa tolerancja całkowicie zawładnęła mainstreamem. Stacja telewizyjna ma talk show, którego celem jest teoretycznie rozśmieszanie publiczności. Stacja ta wie, że najśmieszniejsze i absolutnie najbardziej żartogenne są dziwactwa lewicy, ale każą twórcom tych żartów wymyślać żarty z chrześcijan. Niezły Matrix. 7. sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część 2. Człowiek. Wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Kontynuacja punktu 12. O grzechu pierworodnym, czyli o zranieniu natury ludzkiej. Co zawierał ten przywilej kontroli nad sobą samym, złączony z naszą naturą? Ten przywilej zawierał doskonałe poddanie zmysłów rozumowi oraz doskonałe poddanie ciała duszy. Co wynikało z tego doskonałego poddania zmysłów rozumowi oraz ciała duszy? Wynikało z tego, że człowiek w sferze pożądania zmysłowego nie miał żadnego poruszenia, które by było nieuporządkowane, a jego ciało nie podlegało cierpieniu oraz było nieśmiertelne. Czy śmierć i inne nieszczęścia dotyczące ciała są zatem skutkiem grzechu? Tak, śmierć i inne nieszczęścia dotyczące ciała są zatem skutkiem grzechu. Jak nazywamy skutki grzechu, który ten wywarł na duszy? Nazywamy je zranieniami duszy. Jakie są te zranienia duszy? Są to ignorancja, złośliwość, słabość i pożądliwość. Co należy rozumieć przez ignorancję? Należy przez to rozumieć taki stan wiedzy, czyli rozumu, który powoduje, że ta wiedza jest pozbawiona porządku wynikającego z natury, którym cieszyła się, gdy posiadała pełne panowanie nad sobą. Co należy rozumieć poprzez złośliwość? Należy przez to rozumieć taki stan woli, który powoduje, że jest ona pozbawiona porządku wynikającego z natury. Porządek ów kierował ją ku dobru, a wola cieszyła się posiadaniem pełnego panowania nad sobą. Co należy rozumieć poprzez słabość? Należy przez to rozumieć taki stan sfery pożądania zmysłowego, który powoduje, że ta sfera jest pozbawiona porządku wynikającego z natury i dotyczącego wszystkiego, co jest trudne i uciążliwe, jakim cieszyła się, gdy posiadała pełne panowanie nad sobą. Co należy rozumieć przez pożądliwość? Należy przez to rozumieć taki stan sfery pożądania zmysłowego, który powoduje, że człowiek jest pozbawiony porządku wynikającego z natury. Porządek ów dotyczy przyjemności zmysłów, które by były powściągane przez rozum, gdyby dusza posiadała pełne panowanie nad sobą. Czy te cztery zranienia natury są ściśle efektem pierwszego grzechu pierwszego człowieka? Tak, te cztery zranienia natury są ściśle efektem pierwszego grzechu pierwszego człowieka. Czy te cztery zranienia są pogłębione przez osobiste grzechy rodziców i innych ludzi? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Polska. W miniony wtorek minister klimatu i środowiska pani Paulina Henning-Kloska z partii Polska 2050 udzieliła wywiadu Radiu Z. Poruszyła w nim temat tzw. ustawy wiatrakowej. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem ustawy, którego pierwotna wersja została opublikowana w listopadzie ubiegłego roku, montaż turbin wiatrowych miałby być możliwy w odległości 300 metrów od zabudowań gospodarczych, a projekt miał umożliwiać także wywłaszczanie właścicieli gruntów pod budowę wiatraków. Po protestach wycofano się z tego projektu i w nowej ustawie obowiązywać ma aktualny limit 500 metrów od zabudowań gospodarczych. Według pani minister nowa ustawa wiatrakowa wpisuje się w proekologiczne poglądy jej formacji i całego rządu. Najwyraźniej fakt, że w ogólnym rozrachunku wiatraki nie są bardziej ekologiczne niż inne źródła energii, ani pani minister, ani nowemu rządowi, ani ich mocodawcom nie przeszkadza. Ponownie Polska. Jak informuje portal ratujżycie.pl, w piątek 8 stycznia odbyła się kolejna rozprawa w sprawie o zniesławienie, o które pewien ginekolog oskarżył matkę swojej niedoszłej ofiary. W trakcie ciąży oskarżonej kobiety lekarz-ginekolog, z którego usług korzystała, zalecił jej usunięcie ciąży, twierdząc, że dziecko urodzi się z zespołem Downa. Po porodzie okazało się, że dziecko jest w pełni zdrowe, dlatego matka, która w wyniku namów lekarza przeżyła dużo stresu i strachu, postanowiła ostrzec przed nim inne kobiety, opisując całą sprawę na forum internetowym. Lekarz oskarżył kobietę o zniesławienie. Rozprawa 8 stycznia była jednym z etapów procesu karnego wymierzonego przeciw matce dziecka. Jeżeli powiedzenie o kimś prawdy uznane jest za tej osoby zniesławienie, to chyba nie najlepiej o niej świadczy. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś odrobinę o szatanie. Człowiek ma Pana Boga poznawać, służyć Mu i Go wielbić. Szatan powiedział non serviam. Prawdą jest, że nadmierne i niezdrowe zainteresowanie kwestiami demonicznymi jest szkodliwe, czy jednak z drugiej strony zerowe zainteresowanie osobowymi siłami zła jest bezpieczne i czy nie jest dokładnie tym, na czym diabłu zależy. Współcześnie w Kościele jest jakby zmowa milczenia na temat szatana. Gdy wspomni się o nim, napotyka się raczej upomnienia. Nie koncentrujmy się na złu, nie straszmy. Ewentualnie bardziej kpiące w stylu diabeł z kitą to taka przenośnia dla dzieci, takie ludowe wierzenia, a tak naprawdę szatan to jest jedynie symbol zła w człowieku. Tymczasem wszystkie kłamstwa współczesności, od masońskiego naturalizmu po jego pochodne, jak na przykład gender w świecie i modernizm w Kościele, odnoszą tak wielkie sukcesy, ponieważ ta zła, osobowa inteligencja postanowiła się przed człowiekiem ukryć. Dlaczego ludzie nabierają się na to? Bo jest to wizja pociągająca, jakby bezpieczniejsza, spokojniejsza. Nie mówmy o złu, patrzmy na dobro. Natomiast czy można patrzeć na dobro, nie zestawiając go ze złem? Czy negacja istnienia stada demonów czyhających na duszę człowieka nie ma między innymi takiego skutku, że skoro Nowy Testament pełen jest wyraźnych i często przerażających odniesień do żywego, osobowego demona, a my w XXI wieku wiemy, że to są raczej takie przenośnie, to w jaki sposób resztę Nowego Testamentu mamy traktować jako nieprzenośnie? Skoro święty Paweł mówi, że toczymy walkę z konkretnymi bytami i mówi, że musimy oblec się w zbroję Bożą, a my już wiemy, że z tymi osobowymi bytami to taka przenośnia, to pewnie z tą zbroją Bożą to też taka przenośnia. Czy w ogóle da się żyć po katolicku, nie uznając istnienia diabła? Rzeczywiście Lucyfer nie zasługuje na większą uwagę, a na pewno nie na uznanie, ale bez uznania jego istnienia i uznania, że jego inteligencja milionkrotnie przewyższa naszą i że jego celem jest niszczenie sług Bożych i zakrywanie przed ludźmi prawd płynących z Ewangelii, to w jaki sposób mamy sumiennie dążyć w przeciwnym kierunku? Nowa, w cudzysłowie, pozytywna Ewangelia powie, że nie należy straszyć złem, ale pociągać ku dobru. Pytanie jednak, czy nie jest to robienie z rozumu ludzkiego jajecznicy? Dlaczego sprzątasz? Bo lubię czystość. To znaczy, że nie lubisz brudu? Ależ nie, po co tak negatywnie? Ja po prostu lubię czystość. Ale czy chęć do czystości i niechęć do brudu nie idą w parze? Czy rzeczywiście da się to w ogóle rozdzielić? Jak można rozdzielać chęć bycia w ciepłym, bezpiecznym pomieszczeniu od niechęci bycia w zamieci na zewnątrz? Czy pragnienie bycia w światłości i strach przed byciem w mroku nie idą ze sobą w parze? I podobnie w naszym uciekaniu się pod płaszcz Najświętszej Maryi Panny nie ma chyba sensu ani nawet możliwości oddzielić naszego pragnienia bycia w Królestwie Niebieskim od naszego strachu przed byciem z szatanem w piekle. Czy z powodu szatana warto wpadać w dygot? Nie. Ale powód zachowania spokoju może być prawdziwy lub fałszywy. Współcześnie mówi się, nie wpadaj w dygot, diabła nie ma. Po katolicku zaś jest raczej tak. Wpadaj w dygot, gdy tylko przestajesz Pana Boga poznawać, służyć Mu i Go wielbić, bo są powody do dygotu. Natomiast gdy utkwisz już wzrok w swoim celu, jakim jest szczęście z Bogiem w niebie i schronisz się pod płaszcz niepokalanej, wtedy i dopiero wtedy już w dygot nie wpadaj. Przypominam Ci, mój drogi słuchaczu, że nie jestem teologiem ani duszpasterzem. Wszystkie zawarte tu rozmyślunki poddaję pod krytykę wszystkich, którzy dostrzegą w tym błąd. Jestem ciekaw, co myślisz o tym, co dzisiaj powiedziałem. Czy możliwa jest walka bez świadomości istnienia nieprzyjaciela? I czy przypadkiem to właśnie odejście od mówienia o grzechu, o piekle i o osobowym złu nie spowodowało, że tak wielu ludzi mówi, że dzisiaj w zasadzie nie ma jak niewierzących ewangelizować? Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Pan algorytm podobno lubi komentarze składające się z co najmniej 5 wyrazów. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Marceli, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.